Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania, brzmi w następujący sposób. Niepokorni w niepodległej. A naszymi gośćmi są pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Szczęść Boże, Ojcze. Witam serdecznie Państwa. Szczęść Boże.
Oraz pan Bogusław Niziński, kanclerz Orderu Orła Białego, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu. Szczęść Boże, witam pana, panie sędzio, na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja.
Tak, szczęść Boże.
I te tytuły, które tutaj są wymienione, prawda, to jest tylko zaledwie pewnego rodzaju namiastka dorobku pana, który niesie pan przez swoje życie. I o tej historii pana życia chcemy dzisiaj podczas naszego programu porozmawiać, aby przedstawiać właśnie osoby o niezwykłym dorobku, które mogą być i są inspiracją dla obecnych Polaków, dla tych, którzy przyjdą po nas. Chcemy właśnie takie osoby ukazywać, chcemy też czerpać z bogactwa pana życia, pana dorobku i z tej niezłomności pana, która przez całe życie w sposób niesamowity była uwydatniona. Panie ministrze, rok temu w Pałacu Belwederskim w Warszawie odbył się czcigodny jubileusz 90 lat.
Tak,
pana Bogusława, zresztą to właśnie w marcu przypada ten dzień.
Także, 2 marca.
Tak, także nie tak dawno, 91 urodziny, wiszujemy i życzymy wszelkiego Bożego błogosławieństwa na dalsze lata życia.
Daj Boże, żeby tak było.
Amen, niech tak się stanie. I wówczas podczas tej uroczystości pan minister wypowiedział między innymi następujące słowa. Etos służby, służba drugiemu człowiekowi, służba wspólnocie, służba ojczyźnie to słowa, które myślę najlepiej opisują drogę życiową i świadectwo życia naszego jubilata, dodajmy naszego dzisiejszego gościa, pana Bogusława Nizińskiego. Panie ministrze, o tym etosie służby.
Pan sędzia Bogusław Niziński jest, można powiedzieć, synem II Rzeczpospolitej, jest przedstawicielem tego pokolenia, dla którego takie słowo jak służba było świętością, bezinteresowna służba dla wspólnoty, dla narodu, dla państwa. Ojciec pana sędziego, oficer 2 Brygady Legionów Polskich, oficer Wojska Polskiego Niepodległej Polski, to też przykład tego, że tamto pokolenie nie zadawało sobie pytań po co, dlaczego, nie zadawało pytania, które współcześnie prawie każdy zadaje za ile, tylko służyło. Chciałem odwołać się tutaj do takiego odznaczenia, które jest bardzo dla Piłsudczyków ważne. To odznaka, która była nadawana w pierwszej brygadzie i która nosiła nazwę za wierną służbę. I w tych słowach wierność i służba zamyka się właściwie, czy można zdefiniować tymi słowami, całe pokolenie II Rzeczpospolitej. Pokolenie, które, tak jak pan sędzia, urodziło się w wolnej Polsce, ale potem, kiedy trzeba było, kiedy Polska utraciła znów swą suwerenność w czasie II wojny światowej i po wojnie, walczyć o to, aby znów Polska była dumna, godna i niepodległa. Te dwa słowa, wierność i służba, odgrywały bardzo istotną rolę. Nie tak dawno obchodziliśmy rocznicę już 77. przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową 14 lutego i przypominaliśmy słowa przysięgi Armii Krajowej. Tam padają słowa, przysięgam być wierny ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej i służyć jej aż do ostatniej kropli krwi. Wierna służba. To są słowa, które definiowały i definiują pokolenie II Rzeczpospolitej, pokolenie pana sędziego Bogusława Nizińskiego, jego samego, pokolenie jego koleżanek i kolegów, którzy walczyli z bronią w ręku i w innych formach o to, abyśmy Polskę znów mieli wolną, suwerenną. To są te słowa, które również przypomniane zostały przy okazji pogrzebu świętej pamięci premiera Jana Olszewskiego, bo on też z tego pokolenia, pokolenia niepokornych, ale wiernie służących się wywodził. Myślę, że tymi słowami najlepiej i najcelniej można opisać pokolenie wychowane, urodzone w II Rzeczpospolitej i wychowane przez tych, którzy 100 lat temu Polskę przywrócili na mapy świata, bo takie też było pokolenie rodziców pana sędziego i jego bliskich.
A jeśli jesteśmy już przy słowach, to tak. Jeszcze jedne słowa, a brzmią one w następujący sposób. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.
To słowa marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiedziane w roku 1926 na zjeździe legionistów w Kielcach. I te słowa przypadły mi bardzo, bardzo do serca. Ja uwierzyłem w konieczność realizowania tych słów. Zresztą wychowywałem się w duchu legionistów. W duchu marszałka Piłsudskiego. To od ojca przejąłem. Ojciec mnie nakierował na te drogi. I ja uważam, że to są słowa, które powinny być w życiu Polaków stosowane. Nie mogą być zapomniane. To są słowa, które nas mobilizują do pracy dla Polski, bo Polska to nasza ziemska ojczyzna. Dla niej powinniśmy zrobić wszystko, co tylko możemy. Do ostatniej kropli krwi, do ostatniego tchu. Ja uważam, że dokąd Pan Bóg pozwala mnie żyć, to jest moim obowiązkiem służyć Polsce. Służyć dobrej sprawie. Służyć niepodległej Polsce, być patriotą polskim. Tylu ludzi za nią oddało życie i to w tak dramatycznych sytuacjach. I my mamy wobec nich ten dług. My zostaliśmy przy życiu. Oni odeszli do jam śmierci, skąd ich dobywa człowiek, Boży człowiek, profesor Szwagrzyk. Wiem, jak to wygląda jego praca, bo ją obserwowałem na łączce. A potem przez 11 godzin byłem obecny przy ekshumacji świętej pamięci kapitana Władysława Koby, obecnie pośmiertnie majora Koby. I to zobowiązuje. Oni oddali życie za Polskę. My, którzy ocaleliśmy od zagłady, pozostaliśmy przy życiu, ale z obowiązkiem walki o Polskę do ostatniej chwili naszego życia. To jest nasz obowiązek i to powinni zrozumieć nasi młodzi Polacy, że nie wolno nam się oszczędzać. Że istnieją wartości, dla których trzeba zrobić wszystko, żeby je zrealizować. Polska musi być rzeczywiście Polską. Nie można pozwolić na to, żeby obcy ją przejęli i żeby demoralizowali. Polska to święta sprawa. Tak byłem wychowany. I tak starałem się w życiu być do końca wierny Polsce.
I panie sędzio, tutaj chcemy zatrzymać się i właśnie zapytać o to wychowanie, bo można by tak, idąc za słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, to wszystko tu się rozpoczęło, czyli w Wilnie.
No ja Wilno to dopiero poznałem niestety w tym czasie, kiedy ono już było w niewoli. Ponieważ ja urodziłem się w Wilnie, ale w tym czasie ojciec mój był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza na Wileńszczyźnie, potem na Nowogródczyźnie i obawiał się, że po prostu moje urodziny mogą przypaść w niekorzystnych warunkach na pograniczu polsko-sowieckim, wobec tego uznał, że powinienem się urodzić w szpitalu wojskowym w Wilnie i tam przewiózł mamę. I ja tam się urodziłem i jestem dumny z tego, że jestem Wilniukiem z urodzenia, bo kocham to miasto i cierpię nad tym, że ono nie jest z nami. Ja ciągle myślę o Wilnie i w zasadzie co roku jeden miesiąc spędzam w Wilnie. To jest moje miasto, nasze miasto, tam jest Polska zaklęta. To nie wolno zapominać. Tak jak i Lwów, tak i Wilno. Tam się rodziła Polska, tam ona się rozwijała i to miasto zobowiązuje.
Panie sędzio, wspominamy o autorytetach. Już jednym takim pan sędzia wspomniał, to jest major Kowa.
Tak.
Można powiedzieć, że pierwszym to jest chyba tata, prawda?
No na pewno mój ojciec, ale mam szczególny sentyment do majora Władysława Koby.
A jak to się stało? Kiedy nastąpiło to spotkanie właśnie?
Ja go poznałem jeszcze przed wojną, kiedy miałem wszystkiego 11 lat i 6 miesięcy. Jego siostra uczyła mnie języka francuskiego. On był młodszym kolegą pułkowym mojego ojca, bo był dowódcą kompanii karabinów maszynowych w 3 pułku piechoty Legionów, w tym pułku, którym ojciec mój był drugim zastępcą dowódcy pułku. Ja się wychowywałem w koszarach i stąd poznałem ówczesnego porucznika Władysława Kobę. I tak się złożyło, że kiedy nie mogliśmy z mamą w Warszawie mieszkać z uwagi na zajęcie mieszkania moich wujostwa przez kwaterantów niemieckich, musieliśmy wrócić do Jarosławia, to jest miasto garnizonowe, w którym również funkcjonował 3 pułk piechoty Legionów. I wtedy spotkałem porucznika Władysława Kobę, który został zwolniony z tak zwanej niewoli honorowej jako jeniec walczący w obronie twierdzy Modlin. On był już w konspiracji. Ja miałem wtedy wszystkiego 14 lat i on postanowił mnie wykorzystać do służby. Powiedział do mnie: ojciec w niewoli, ty masz obowiązek go zastąpić. No ja z przyjemnością to zrobiłem i przy ówczesnym poruczniku Kobie byłem łącznikiem. On był dowódcą plutonu dywersyjnego obwodu Armii Krajowej Jarosław. Ja, nie mając jeszcze 15 lat, tak to był 44 rok, to już miałem te 15 lat, uczestniczyłem w pierwszym wypadzie plutonu dywersyjnego na niemiecką załogę obozu pracy, tak zwanego Baudinstu. I wtedy po raz pierwszy zobaczyłem akcję, kiedy połączone siły plutonów dywersyjnych obwodów Armii Krajowej Jarosław i Przeworsk dokonały wypadu na ten niemiecki, znaczy na załogę niemieckiego obozu pracy i stamtąd wynieśliśmy zdobycz, kilkanaście karabinów, granaty, 3 aparaty radiowe i to trzeba było wszystko przenieść w ciągu nocy z miejsca, gdzie był wykonany skok, czyli atak na tą załogę niemiecką, która w tym momencie została zaskoczona, kiedy słuchała przemówienia Hitlera. I to zostało przeniesione o kilkanaście kilometrów dalej do schronu leśnego. Trzeba było to w bardzo trudnych warunkach śniegu po kolana przenosić i to był mój początek służby, konspiracji i przede wszystkim dywersji. A konspiracja potem polegała i na tym, że z tych zdobycznych aparatów radiowych korzystaliśmy codziennie z nasłuchu radiowego, Radia Polskiego na falach Londynu. I moja świętej pamięci mama i ja układaliśmy na podstawie nasłuchu radiowego treść informacyjnych biuletynów, które potem były przepisywane na maszynie przeze mnie i rozprowadzane wśród ludzi godnych zaufania. I to był mój początek, a potem stała służba przy poruczniku Władysławie Kobie, który był poszukiwany przez gestapo i który musiał szukać schronienia w lesie. I kiedy ja złożyłem już egzamin małomaturalny, dostałem nakaz od porucznika Koby, że mam się zameldować w oddziele partyzanckim i tam dotarłem przy pomocy kurierów czy łączników i tak się złożyło, że las został otoczony przez jednostkę przeznaczoną do zwalczania ruchu partyzanckiego. To była 21. Kałmucka Brygada Kawalerii, która rozprawiła się z oddziałem ojca Jana w Lasach Janowskich na Lubelszczyźnie, a potem zabrali się za nas, wobec czego musieliśmy z tego lasu wyjść i mieliśmy za towarzyszy broni trzy grupy partyzantów sowieckich. Jedna pochodziła ze zrzutu, dwie dalsze były uformowane z uciekinierów z oddziału Własowskiego i wtedy się zetknąłem już z atakiem i walką w nocy w lesie. Niestety nie udało nam się przebić do lasu Janowskich. Straciliśmy ludzi i tak się stało, że człowiek obok mnie walczący został trafiony. Straciliśmy 8 ludzi, których dopadli nazajutrz rano Kałmucy i żywcem tych rannych ludzi spalili. Udało mi się też, nie wiem jak to się stało, że ja wyszedłem z ukrycia w stodole wcześniej, aniżeli dopadli do stodoły Własowcy. Ci Kałmucy z 21. Brygady Kawalerii Kałmuckiej i cudem się uratowałem, a potem przyszła akcja Burza i służba przy akcji Burza przy komendancie obwodu Armii Krajowej.
Tak, za którą pan został awansowany do stopnia...
Awansowany do stopnia starszego szeregu strzelca.
Tak, no, a tutaj tak. Idąc dalej, panie sędzio, pan Władysław Koba został aresztowany we wrześniu 1947 roku, prawda?
On został aresztowany już brutalnie... jako ostatni komendant okręgu WiN Rzeszów. On był w czasie swoich pobytów na odprawach w Krakowie ukrywany przeze mnie w domu akademickim. Ja miałem warunki dobre, ponieważ razem ze mną zamieszkiwał pokój podchorąży Narodowej Organizacji Wojskowej, pseudonim Bruzda, Stanisław Bałut. I mogłem ukrywać w czasie pobytów w Krakowie ówczesnego już kapitana Kobę, bo on został awansowany przez władze londyńskie 11 listopada 1944 roku do stopnia kapitana. I byłem przy nim do ostatnich 2 dni przed aresztowaniem. On nawet powierzył mi obowiązki ojca chrzestnego, jego syna, którego nie znał, bo ukrywał się w warunkach takich, że nie miał z nim łączności, ale powiedział do mnie, ty masz Wojtkowi o wszystkim opowiedzieć, gdyby się tak złożyło, że mnie by wygarnęli. No i niestety 27 września 1947 roku został aresztowany w Przemyślu. Przeszedł przez piekło śledztwa, jakie się toczyło w Rzeszowie, w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Jak mówiły więźniarki do mojej mamy, która była aresztowana i osadzona w Rzeszowie, że jego wynoszono na noszach. On był katowany. Koniecznie chcieli go zmusić do ujawnienia wszystkiego. Mówiłem jeszcze przy ostatnim naszym spotkaniu, kiedy był w naszym pokoju, w tym pokoju w domu akademickim. Panie poruczniku, niechżeż pan ucieka za granicę, na zachód. A on do mnie powiedział, jak ty możesz tak powiedzieć? Przecież ja jako komendant okręgu jestem odpowiedzialny za żołnierzy wszystkich. Ja mogę wtedy szukać ucieczki, kiedy zabezpieczę wszystkich moich żołnierzy. No niestety stało się inaczej. Jego katowano, wytoczono proces. W tym procesie zapadły 4 kary śmierci, z czego 3 zostały wykonane. A przede wszystkim ta kara śmierci została wykonana 31 stycznia 1949 roku na tak zwanym zamku w Rzeszowie. I ja dopiero po 66 latach i 6 miesiącach byłem obecny przy ekshumacji szczątków kapitana Koby.
Którego dodajmy pochowano, prawda, z honorami w 2016 roku, także tutaj
to
właśnie...
To dopiero w Przemyślu był, pogrzeb był w Jarosławiu i Przemyślu, bo po wydobyciu kapitana Koby z jamy śmierci i 2 jego podkomendnych, te zwłoki były skierowane do rozpoznania. I oczywiście nie było problemu co do kapitana Koby. Zresztą myśmy wiedzieli, że on jest tam pod Rzeszowem, w ówczesnym cmentarzu podrzeszowskim zakopany, ponieważ przypadek zrządził, że grabarz tego podrzeszowskiego cmentarza dostrzegł nadzajutrz po wykonaniu wyroku śmierci i zakopaniu zwłok, że jest jakiś pochówek i zgłosił do bezpieki. Powiedzieli mu, żeby się tym nie interesował, że sprawa jest im znana, więc on się zorientował, że to zostały te zwłoki po wykonaniu wyroku przewiezione z więzienia w Rzeszowie na ten cmentarz, który jest w tej chwili przy ulicy Karpackiej w Rzeszowie. I tam leżał właśnie kapitan Koba i jego 2 podkomendnych, którzy razem z nim zostali straceni.
Panie sędzio, zanim przejdziemy do dalszej części, to może jeszcze przy tym wątku, panie ministrze, czy możemy coś powiedzieć właśnie na temat prac związanych z ekshumacją kolejnych wielkich bohaterów polskich, którzy właśnie, no niestety nie wiemy, gdzie spoczywają.
O, te prace cały czas trwają. Zespół poszukiwań kierowany tutaj przez wspomnianego przez pana sędziego, pana profesora Krzysztofa Szwagrzyka, cały czas odnajduje miejsca, gdzie w sposób bestialski komuniści wrzucali do jam grobowych naszych patriotów, naszych bohaterów. Teraz dopiero po identyfikacjach możemy ich godnie pochować, uroczyście oddać im cześć. tak jak pan sędzia tutaj wspominał, bardzo ważne jest to, aby młodzi ludzie odnaleźli swój punkt odniesienia, swoje takie źródło siły i okoliczności czy uroczystości obchodów kolejnych Narodowego Dnia Pamięci o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach wyklętych pokazują, że młodzi ludzie, współczesne pokolenie właśnie w tym pokoleniu niezłomnych, niepokornych, zawsze wiernych niepodległości odnajduje swój punkt odniesienia i to jest bardzo pocieszające. Natomiast też pamiętajmy, że poza ekshumacjami, poza pogrzebami, walka o pamięć o niezłomnych, walka o pamięć o polskim państwie podziemnym cały czas trwa. Bo to nie jest tak, że właściwie już wszyscy zgodnym chórem, tak jak to być powinno, mówią, że to byli nasi bohaterowie. No, przy okazji 1 marca mieliśmy do czynienia z szeregiem i artykułów i wypowiedzi, które nie tylko podważały sens, ale tak jak pan sędzia mówi, były haniebne, bo określały na nowo tych, którzy walczyli z czerwoną okupacją mianem bandytów i padały te określenia z ust osób, które cały czas zajmują się choćby czynnie polityką. Mieliśmy też zjawisko, które, powiem szczerze, no niezwykle rani i kombatantów, pana sędziego osobiście, ale i nas wszystkich myślących w sposób patriotyczny, mianowicie rekomunizacji przestrzeni publicznej w Warszawie. 13 grudnia ubiegłego roku, też znamienne, że w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, rządząca Warszawą większość stanowiąca w Radzie Miasta, czyli Platforma Obywatelska Nowoczesna i pan prezydent Trzaskowski, doprowadzili do sytuacji, w której zniknęły na nowo z przestrzeni publicznej nazwy ulic honorujących żołnierzy niezłomnych. Zniknęła Inka, zapora. To jest coś nieprawdopodobnego. Pamiętam to dramatyczne wystąpienie pana sędziego na sesji Rady Miasta Stołecznego Warszawy, kiedy apelował do sumień radnych, aby tego nie czynili, bo jeżeli chcemy wychować młode pokolenie, to musimy temu młodemu pokoleniu dać wzorce, co do których nie ma żadnych wątpliwości. To muszą być wzorce ludzi bez skazy, ludzi, którzy zawsze wiernie służyli i stali po stronie niepodległej Rzeczpospolitej. A zatem można powiedzieć, że walka o pamięć cały czas trwa. Ona, jesteśmy o tym głęboko przekonani, będzie zwycięska, ale ona cały czas nieustająco trwa. Jednym z elementów oczywiście tej walki o pamięć jest przywracanie honoru i godności żołnierzom niezłomnym zakopanym w bandycki sposób w jamach grobowych. To są kolejne pogrzeby, to są w minioną niedzielę duże uroczystości w 70. rocznicę zamordowania zapory. To jest cała seria przedsięwzięć, które organizujemy, czy to jako Urząd do Spraw Kombatantów, czy Instytut Pamięci Narodowej, ale też cały czas musimy pamiętać, że musimy zmagać się i przeciwstawiać wszelkim kłamliwym próbom opisywania powojennej historii Polski. W latach 90., ale i w 2000 podjęta była taka próba zrelatywizowania powojennej historii Polski, pokazania, że każdy w powojennym sporze miał jakąś rację, że mieli rację i niezłomni, ale mieli rację ci, którzy z nimi walczyli. To było bardzo groźne zjawisko, ale ono niestety przyniosło swoje owoce. Przypomnijmy, że jeszcze nie tak dawno honorowym gościem Kongresu Kultury Polskiej we Wrocławiu, kongresu organizowanym przez ministra z Platformy Obywatelskiej, był Zygmunt Bauman, który przecież był oficerem KBW zwalczającym podziemie niepodległościowe. To są właśnie skutki relatywizowania historii, którym musimy się absolutnie przeciwstawiać i to czynimy. Nie można relatywizować historii, nie można mówić, że w powojennym sporze każdy miał rację. Rację mieli ci, którzy walczyli i opowiedzieli się wtedy po stronie niepodległej Polski. Nie mieli racji ci, którzy stanęli po stronie zła, bo takim był komunizm. Niestety komunizm nie doczekał się swojej Norymbergi, nie doczekał się właściwego osądzenia. No, skutki tego również w wymiarze międzynarodowym mamy, bo do chwili obecnej nie możemy osądzić zgodnie z polskim prawem Stefana Michnika, ponieważ Szwecja go nie chce wydać. Ale to jest między innymi właśnie pokłosie tego, że o ile narodowy socjalizm niemiecki znalazł swoją Norymbergę i doczekał się tej Norymbergi i nikt na świecie nie mówi, że narodowy socjalizm, nazizm był czymś dobrym, o tyle komunizm takiego sądu międzynarodowego się nie doczekał. A doczekać się oczywiście powinien. Skutki tego niestety nie tylko w sferze symboli odczuwamy do chwili obecnej.
To przejdźmy do wymiaru sprawiedliwości, ponieważ po maturze pan sędzia rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Tak jest, studiowałem przez 4 lata prawo.
Tak, ale po zakończeniu studiów nie dane było od razu pracować, no, prawda?
Ja skończyłem i prawo, i przy Uniwersytecie Szkoły Nauk Politycznych. Ale moja droga życiowa była taka, że ponieważ w tym czasie mój świętej pamięci ojciec jako szef sztabu Narodowej Organizacji Wojskowej na okręg Rzeszów odbywał w Wronkach karę 7 lat więzienia, a mama w związku z aresztowaniem Cichociemnego rotmistrza Andrzeja Czajkowskiego, pseudonim Garda, była przez 9 miesięcy więźniarką śledczą Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. Ja nie miałem dróg otwartych do pracy w wymiarze sprawiedliwości. Przez 7 lat pracowałem w Akademickim Związku Sportowym, nie mając żadnych szans na to, ażeby się dostać do wymiaru sprawiedliwości. Dopiero po październiku udało się mojej mamie wywojować, że zostałem przyjęty na aplikację sądową, a ponieważ złożyłem egzamin sędziowski po 2-letniej aplikacji z wynikiem bardzo dobry, z wyróżnieniem, więc musiałem być przyjęty do pracy w sądownictwie. No ale to także było połączone z dużym trudem, bo przez prawie 2,5 roku byłem asesorem sądowym i właściwie niewiele brakowało, żebym w ogóle nie został nominowany na stanowisko sędziego, bo wszelkie podejścia do mnie, ażebym ja wstąpił do partii, kończyły się moją odpowiedzią nie. A skoro nie, no to czekano na to, kto tutaj zwycięży. Powiedziałem, że ja nie mogę być w takiej sytuacji, że wbrew sumieniu miałbym być członkiem komunistycznej partii. Dopiero kiedy po 56 roku przyjęto, że skazanie mojego ojca było z naruszeniem prawa, to wtedy dopuszczono mnie do pracy w wymiarze sprawiedliwości. I też czekałem na nominację najdłużej, jakkolwiek złożyłem z pierwszą lokatą egzamin sędziowski, to czekałem do końca jako ostatni z tych, którzy złożyli ten egzamin sędziowski, na nominację. Ale wszelkie podejścia i oferowanie mi pracy z perspektywą awansu kończyły się na rozmowie nie, bo uznałem, że ja jestem ciągle jeszcze związany tą walką, jaka się toczy z komunizmem w Polsce. I dokąd mogę, to i muszę dotrzymać tych słów, jakie by powiedziałem kiedyś, rozpoczynając służbę w niepodległej Polsce, w konspiracji. I to mi się udało. Przeszedłem, no ale tylko do pewnego czasu, dlatego że kiedy powstała Solidarność, no to nie mogło mnie zabraknąć w Solidarności. Zostałem łącznikiem między Komisją Zakładową Solidarności w Ministerstwie Sprawiedliwości, a kierownictwem Solidarności Mazowsza.
Panie sędzio, i zaraz do tego wątku Solidarności nawiążemy i powrócimy. Tymczasem pragniemy również zaprosić widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Dodajmy temat, który poruszamy. Niepokorni w Niepodległej, a naszymi gośćmi są pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz pan Bogusław Niziński, kanclerz Orderu Orła Białego, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu. I panie sędzio, właśnie w tym kontekście Solidarności pan minister tu wraz z nami obecny wypowiedział takie słowa, że pan będąc był sędzią Sądu Najwyższego, ale też jednym z twórców Solidarności w wymiarze sprawiedliwości.
W Ministerstwie Sprawiedliwości byłem jednym właśnie z tych, który zorganizował wespół, a raczej przy Adamie Strzemboszu, profesorze Adamie Strzemboszu, strukturę Solidarności w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, kiedy przyszedł ten grudzień 1981 roku, skończyła się ta moja służba w Solidarności, bo mnie wezwano na rozmowę i powiedziano twardo, jeżeli pan sędzia podpisze deklarację lojalności i złoży oświadczenie, że występuje z Solidarności, to pan może pozostać w pracy w ministerstwie, a jeżeli nie, to musi pan się liczyć z konsekwencjami. No musiałem powiedzieć tak, jak czułem, że muszę postąpić, odpowiedzieć na podpisanie deklaracji lojalności nie i na wystąpienie z Solidarności też nie. No, zostałem natychmiast odwołany z Ministerstwa Sprawiedliwości i przekazany do Sądu Wojewódzkiego w Warszawie. Z tym, że miałem zakaz przez 6 tygodni pokazywania się w sądzie i nie dopuszczano mnie do żadnych czynności sądowych. Dopiero po upływie tych 6 tygodni znalazłem się w wydziale karno-rewizyjnym, ale wiadomo było, że mnie nie można wykorzystać do tej tak zwanej grupy szybkiego działania, jaką utworzono sędziów partyjnych i oddanych partii. I ja jak długo byłem gotowy wystąpić natychmiast. Decyzja nasza Solidarności w Ministerstwie Sprawiedliwości była taka, po naradzie zresztą przy udziale i episkopatu i pana świętej pamięci premiera Olszewskiego była taka, dokąd możecie, to zostaniecie jeszcze w pracy. Trzeba ratować to, co można. Musiałem się temu podporządkować, ale do czasu tylko. Wytrzymałem do roku 1985 i wtedy zgłosiłem prezesowi Solidarności w Ministerstwie Sprawiedliwości Adamowi Strzemboszowi, że ja dłużej nie mogę już. Że non possum i złożyłem rezygnację z funkcji sędziego. Powstał problem, co teraz robić, gdzie pracować. Nawet i do radców prawnych nie chciano mnie przyjąć, ale w końcu dostałem się i zostałem przyjęty do pracy w akwizycyjnej spółdzielni handlowej utworzonej przez byłych internowanych i byłych więźniów politycznych. Ja, sędzia karnista, musiałem się uczyć tego prawa gospodarczego, bo tyle samo go umiałem, co i oni. No ale wtedy pracowałem nocami, żeby ta firma, ta spółdzielnia akwizycyjna, spółdzielnia pracy Unikum dawała chleb tym, którzy wyszli z więzień. 5 lat tam pracowałem i doszło do tej sytuacji, kiedy minister Strzembosz, bo został wiceministrem sprawiedliwości, wezwał nas do powrotu do pracy w wymiarze sprawiedliwości. I wtedy ja złożyłem oświadczenie, że chcę wrócić do pracy w wymiarze sprawiedliwości. I wrócili ze mną także ci, którzy zostali internowani sędziowie, względnie których wyrzucono z wymiaru sprawiedliwości, aż doczekaliśmy roku 1989 i wtedy powołana komisja weryfikowała mnie jako tego, który może być sędzią Sądu Najwyższego, tym bardziej, że ja orzekałem w Sądzie Najwyższym jako sędzia delegowany, bo nie mogłem inaczej, bo nie byłem partyjnym.
Panie sędzio, i zaraz kontynuujemy. Tymczasem, panie ministrze, dajmy też sposobność i możliwość widzom oraz słuchaczom, aby współtworzyć czas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Zapraszam, odbierzmy telefony. Bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ewa z Warszawy. Chciałam serdecznie powitać pana sędziego i pana ministra i chciałam bardzo podziękować za to wszystko, co robicie i co zrobiliście do tej pory, bo tacy ludzie jak wy są w Polsce bardzo, bardzo potrzebni. I chciałam powiedzieć, że pomimo tego, że widzę wokół mnie wielu ludzi, którym sprawy Polski są obojętne. Oczywiście ja mówię o Polakach, tak? I to jest zatrważające. Wielu ludzi oderwanych od swoich korzeni, którzy myślą tylko o tym, jak tu przeżyć i jak zdobyć pieniądze, a na pewno nie myślą o Polsce. Jednak od jakiegoś czasu zauważam właśnie w tym najmłodszym pokoleniu tych gimnazjalistów, licealistów, w nich zauważam jakieś odrodzenie tego polskiego ducha i to jest dla mnie taką pociechą. Ja zresztą często mieszkając w Warszawie, chodziłam na przykład z 1 sierpnia na rozpoczęcie rocznicy powstania, na różne narodowe pochody, które były związane z rocznicami. Tutaj już to od pewnego czasu, które się odbywały. I widziałam ten tłum ludzi coraz większy z roku na rok. No i myślę, że jest nadzieja. Że ten patriotyzm się odrodzi, tylko myślę sobie, będąc związana ze szkołą polską zawodowo, że jest potrzebne silniejsze jakby uczestnictwo szkoły w tym odradzaniu się, dlatego że rodzina polska, no ja wyszłam z takiej rodziny, w której patriotyzm, tego nas uczono w moim domu, prostym domu robotniczym. Tego nas uczono. Natomiast w wielu rodzinach tak nie jest, szczególnie dzisiaj. Dlatego bardzo bym chciała kiedyś zobaczyć na własne oczy i usłyszeć, że polska szkoła naprawdę daje więcej tej nauki prawdziwej historii. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam i bardzo dziękuję.
Dziękujemy również pani Ewo, pozdrawiamy i życzymy Bożego błogosławieństwa na tę posługę, którą pani pełni. A panie ministrze, tutaj ten temat, który został podjęty przez panią Ewę, ta obserwacja też, prawda, młodego pokolenia, które faktycznie no, te wartości patriotyczne krzewi. I jakie działania są podejmowane od strony ministerialnej również, aby tą iskierkę tak rozdmuchać właśnie tego zainteresowania?
Zacząłbym od tego sformułowania, którego pani Ewa zresztą użyła, zakorzenienie. To jest niezwykle ważne, jeżeli mówimy o wychowaniu młodego pokolenia, o wychowaniu każdego pokolenia. Ojciec Święty Jan Paweł II nie bez powodu swoją ostatnią pracę zatytułował Pamięć i tożsamość, określając wyraźnie i mocno, że nie można kształtować i budować tożsamości narodu i tożsamości obywatela bez pamięci, bez zakorzenienia w przeszłości. Zresztą ojciec Święty Jan Paweł II, jeszcze jako Karol Wojtyła, mówił o tym bardzo celnie w poemacie Myśląc Ojczyzna, kiedy mówił o tym zakorzenieniu. Zakorzenienie jest oczywiste i to jest konieczne, aby w ogóle mówić o współczesności i o przyszłości. W latach 90. dominowało raczej takie przekonanie, które stało się przecież hasłem wyborczym, z którym Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory w 95. roku. Wybierzmy przyszłość, odetnijmy się od przeszłości, nie zakorzeniajmy się. No i przyniosło to niestety fatalne
negatywne skutki.
Natomiast młodzi ludzie, którzy urodzeni już są w wolnej Polsce, ja też dostrzegam to zjawisko, wolni od tych obciążeń i tego zatrucia komunizmem, który był udziałem prawie trzech pokoleń Polaków, odnajdują właśnie w przeszłości ten punkt, w którym mogą się zakorzenić. Proszę zwrócić uwagę, że młodzi ludzie oddolnie podejmują mnóstwo inicjatyw, które mają na celu upamiętnienie żołnierzy niezłomnych, żołnierzy Armii Krajowej, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. To są inicjatywy, które są wspierane obecnie przez państwo polskie, za chwilkę o tym jeszcze parę słów powiem, natomiast które biorą się z potrzeby serca, z potrzeby młodych ludzi. Tych młodych ludzi nikt nie zmusza do tego, aby organizować rajdy, marsze na szlakach historycznych. Tych młodych ludzi nikt nie zmusza do tego, aby namalować nawet mural poświęcony żołnierzom niezłomnym czy Powstaniu Warszawskiemu. Oni po prostu to czują. Dotyczy to również też środowiska kibiców, którzy potrafią patriotyczną oprawę dać w czasie meczu i pokazać, że takie osoby jak Inka, jak Zagończyk, jak Zapora, to są ich bohaterowie, to jest ich punkt odniesienia, że to jest to miejsce, w którym chcą się zakorzenić. Co czynimy teraz? Proszę Państwa, od ponad trzech lat, odkąd rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, bardzo aktywnie prowadzona jest polityka historyczna, bo politykę historyczną należy prowadzić. Ci, którzy mówią, że nie należy jej czynić, niestety są w błędzie. Każde państwo na świecie politykę historyczną prowadzi, dlatego że polityka historyczna powoduje, iż możemy się zakorzenić właśnie w przeszłości i budować współczesność, która też będzie nastawiona na przyszłość. Z punktu widzenia naszego urzędu my popieramy, wspieramy również finansowo bardzo wiele inicjatyw, które mają na celu upamiętnienie przeszłości, również w formach, przepraszam, niezwykle nośnych. Mamy konkursy dotacyjne, dzięki którym powstały i komiksy, i gry planszowe, i gry komputerowe, i publikacje wykonywane przez młodych ludzi, a które wprost odnoszą się do przeszłości. Staramy się również, i tutaj jako urząd, który sprawuje opiekę nad weteranami walk o niepodległość, mamy ogromne narzędzie ku temu, mianowicie weteranów. My staramy się, aby wszelkie uroczystości, wszelkie spotkania miały charakter wielopokoleniowy. Bo tak jak pan sędzia powiedział, swoją miłość do Polski wyniósł z rodzinnego domu, z kontaktów ze swoim ojcem, jego kolegami, później dowódcami. Ja miałem to szczęście również, bo jestem synem żołnierza Armii Krajowej, już niestety nie żyjącego, ale tata zaszczepił mi bardzo mocno miłość do Polski w domu rodzinnym, ale też wiem, że dla młodych ludzi możliwość obcowania podczas uroczystości, spotkań z weteranami walk o niepodległość jest bardzo ważna. To działa w dwie strony, dlatego że weterani widzą, że ich sens, trud, wysiłek, jaki dali z siebie, nie poszedł na marne, że jest młode pokolenie, które chce kontynuować ich dzieło. 1 września ubiegłego roku w Warszawie zorganizowaliśmy po raz pierwszy po 1989 roku Światowy Zjazd Weteranów Walk o Niepodległość. Do Warszawy przyjechali weterani z 14 państw, z 4 kontynentów. I przy grobie nieznanego żołnierza pan sędzia Bogusław Niziński odczytał testament pokolenia II Rzeczpospolitej. Ten testament otrzymali później również w formie fizycznej ci, którzy reprezentują nowe, młode pokolenie, żołnierze, policjanci, harcerze, strzelcy, uczniowie szkół. To jest niezwykle cenne i niezwykle ważne. Spotkać w jednym miejscu 5 pokoleń Polaków. Wtedy dopiero widzimy, że historia się nie skończyła, że historia trwa, że jest to istotnie łańcuch, który nigdy nie zostanie i nie powinien zostać przerwany. Przed nami już za 2 miesiące obchody 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, które koordynuje Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tam na Monte Cassino spotka się 5 pokoleń Polaków, poczynając od żołnierzy II Korpusu Polskiego, poprzez Wojsko Polskie i Policję, poprzez harcerzy, strzelców i młodzież szkolną. Tam będziemy chcieli na grobach tych, którzy polegli, również przejąć od tego pokolenia, które już ma blisko 100 lat, tę najważniejszą prawdę. Służcie wiernie Polsce.
Tak, niepokorni w niepodległej. To temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janusz, witam ojca i szanownych gości. Ja mam takie 3 pytania do pana sędziego. Mianowicie pierwsze, z tego co pan sędzia mówił, to wydaje mi się, że znał pana Adama Strzembosza, profesora. Czy on mówiąc, że sąd się sam oczyści, czy on to rzeczywiście w to wierzył? To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dlaczego ten Sąd Najwyższy jest takim bastionem takiego wielkiego oporu politycznego? Czy to jest spowodowane nasyceniem byłych członków PZPR, jakichś konfidentów? No bo w zasadzie sąd powinien się podporządkować ustawom, które parlament tworzy. No i trzecie pytanie chciałem zapytać, czy te reformy, które zostały podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość, idą w dobrym kierunku i na ile już się posunęły do przodu, na ile to zostało zreformowane według pana sędziego, bo pan sędzia na pewno ma na ten temat jakiś pogląd, który mnie interesuje. To tyle miałbym.
Dziękujemy, panie Januszu, pozdrawiamy. Oddajemy głos, panie sędzio.
No więc jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, ja inaczej widziałem sprawę, aniżeli pan profesor Adam Strzembosz, przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie wierzyłem od samego początku, że sędziowie mogą się sami oczyścić. Ja powiedziałem zresztą do pana profesora Strzembosza, że on patrzy na sprawę swoimi oczyma, że on by się tak zachował, że on by stał się innym człowiekiem przy zmianie warunków politycznych, ale to nie sędziowie, którzy przez lata całe byli zatruwani komunizmem, którzy służyli wiernie partii, a nie Polsce i którzy nie mieli serca do tego, ażeby zmienić się. I to było powodem pewnych nieporozumień. Ja do końca twierdziłem, że to nie są ludzie, którzy by chcieli zmienić się. Za daleko zaszli na tej błędnej drodze. I do tego nie można patrzeć na nich jako tych, którzy mogą zmienić się. Nie, może niektórzy, ale zdecydowana większość pozostała wierna, że tak powiem, partii, a ich bardzo wielu służyło, bo kiedy ja ponad pięciu latach powróciłem do służby w wymiarze sprawiedliwości, miałem wgląd w akta sędziów i wiem, że 75% sędziów w wydziałach karnych było członkami PZPR, i 50% sędziów w wydziałach cywilnych było także członkami PZPR, a więc stopień upartyjnienia sędziów był bardzo wysoki. I więc oni nie mogli zmienić się z dnia na dzień. Oni za daleko zaszli z tym PZPR-em i nie wierzyłem absolutnie w ich oczyszczenie się. Nie miałem do nich zaufania, że oni zmienią się. Oni naprawdę wierzyli w to, co robili, kiedy służyli PZPR-owi i temu wymiarowi sprawiedliwości, który nie był czystym wymiarem, bo dobierano sędziów do spraw na przykład politycznych. I tam wiadomo było, że muszą zapaść wyroki skazujące. Ale trzecie pytanie to...
O reformę Prawa i Sprawiedliwości.
Ja mam małą orientację co do tego, dlatego że moje ostatnie lata służby w wymiarze sprawiedliwości to były lata pracy w Sądzie Najwyższym. Ja w Sądzie Najwyższym nie miałem wglądu, co dzieje się w sądach powszechnych. I trudno mi powiedzieć, czy poszło to we właściwym kierunku. Obawiam się, że ciągle ciężko to idzie. Nie wiem, no, sędziowie, którzy są obciążeni swoją przeszłością, wymierają czy odchodzą w stan spoczynku. Ale jak daleko to poszło? Czy dobry kierunek? Na pewno intencje są jak najlepsze. Ale czy to uda się przeprowadzić? Nie podejmuję się odpowiedzi na to pytanie.
Niepokornie mnie podległy temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejne telefony. Bardzo proszę.
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca, witam pana sędziego, witam ministra. Panowie...
A mamy przyjemność z kim? Jak mam pan na imię?
Z rodziny Jakowskiej. Tak się nasłuchuję, bo ja już się rozchorowałem z tego wszystkiego. Już mam, jak to się mówi, po 60 jestem. I tak obserwuję tą naszą politykę w kraju, ten nasz ukochany kraj. My z tego bałaganu, kochani, chyba nie widzimy za 100 lat. Panie sędzio, jak to jest możliwe, że UBC-y, SBC-y dalej siedzą w sądach prokuratora? No proszę pana, niech pan głową nie kiwa, tylko taka jest prawda. Idzie zweryfikować do 5. pokolenia. I proszę, niech to resort sprawiedliwości zrobi. Ja to apeluję. Czemu ludzi prawych się wyrzuca z pracy? Bo my jesteśmy innych. Ja pracuję w służbach ochrony. Panie sędzio,
ale prosimy pana, ale przepraszam, ja rozumiemy pana wzburzenie, ale nie, krzyczeć nie możemy absolutnie, bo to są emocje, tak? Rozumiemy to jak najbardziej, że to są wielkie, wielkie emocje, ale bardzo prosimy o zachowanie spokoju, wyrażenie swoich myśli w sposób kulturalny. Tutaj padło ze strony pana to pytanie, prawda, jak to jest, że właśnie te osoby, które były związane z służbami, jeszcze orzekają.
No ja nie wiem, czy są jeszcze takie osoby, bo proszę zważyć, że do 65 czy do 70 roku życia pełni się te obowiązki. I ci ludzie już siłą rzeczy wyszli z wymiaru sprawiedliwości, jeżeli wcześniej ich nie usunięto, bo były komisje, które zajęły się przeszłością sędziów, zwłaszcza takich sędziów, którzy byli bez wykształcenia prawniczego, którzy byli zwerbowani z urzędów bezpieczeństwa, to ci zostali pozbawieni godności sędziów. Czy byli tacy, którzy donosili? Z tym donoszeniem to była sprawa bardzo, bardzo trudna. Poniszczono dowody, A jeżeli toczyły się postępowania przed sądem, to były wszelkie reguły gry pochodzące z kodeksu. A więc nie można było przypisać komuś tajnego współpracownictwa, jeżeli nie było dowodów, a były tylko pomówienia. To bardzo ciężka walka była, bo zniszczono dowody współpracy, niszczono teczki personalne tajnych współpracowników, niszczono ich teczki pracy i znaleźć dowody czyjejś współpracy nie było wcale łatwe. I tak coś tam się udało oczyścić. Na pewno nie wszystko. Na pewno zostało wiele ludzi niegodnych tego. No ale no, taka rzeczywistość była. Nie można było naruszać prawa i sądzić kogoś i przypisać mu tajne współpracownictwo, jeżeli nie było dowodów. Były pomówienia. Ale niszczono, i to bardzo szybko niszczono, dowody w postaci teczek personalnych i teczek pracy. Więc jak wówczas można było znaleźć dowody czyjejś współpracy?
Odbierzmy kolejne telefony, bardzo proszę. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam z całego serca ojca Dawida i gości prowadzących w studiu, że tak powiem, tą bardzo taką rozmowę, która jest niepokojąca, bo ja jestem już prababcią. Martwi mnie, panie sędzio, że tak się nasze dzieci chce, że tak powiem, demoralizować i tak to wszystko nieukładnie idzie. Następnie, panie sędzio, jak można dzisiaj robić, żeby starszej kobiecie podłożyć papiery, żeby podpisała, żeby na swoją niekorzyść? Jeszcze to mam taki bardzo poważny problem, że podłożono mi papier geodeta, żeby podpisać, że się chcą rozgraniczyć. No tak się rozgraniczyli, że ja wiedziałam, że to będzie komisja. I człowiek, który jest na wieczystej dzierżawie, wszedł w moje posiadłości, co jestem właścicielem. Do kogo się nie zwrócę, jestem odepchnięta, po prostu mało tego. Jest sytuacja tego rodzaju, jak może za 3 miesiące komarnego i sprawa do sądu i komornik, i żeby starą rencistkę zniszczyć. Następna sprawa. Przyszły podatki, nie dostałam, że tak powiem, takiego dokumentu, żeby zapłacić podatek. Dzwoniąc do prezydium, mówią, że nie trzeba. Moje siostry zapłaciły, brat, a mnie chcą po prostu wykolegować, bo, że tak powiem, są deweloperzy, działka jest, że tak powiem, budowlana, zbrojona. I gdzie ja mam się udać? Ja dzwonię, pukam i głupie, ja nie jestem głupia. To po prostu starych ludzi się teraz już zepchnie na margines, młodych się, że tak powiem, zdewastuje, zniszczy, zniewoli, że co będą nasze dzieci gwałcić, brać, komu się co będzie potrzeba, że tak powiem, to zrobi. Ja po prostu nie rozumiem to, co się w ogóle dzieje.
A możemy poznać, pani imię?
Ja mam na imię Anna ze Zgierza.
Pani Anno, Bóg zapłać serdecznie również za ten telefon. Pełen też takiego wewnętrznego niepokoju, prawda? Pani Anna tutaj podjęła temat, zwłaszcza tego, co się dzieje w przestrzeni publicznej z właśnie kwestią najmłodszych naszych obywateli.
Bo trzeba powiedzieć to, co mówiliśmy też, jeżeli chodzi o walkę o pamięć. Walka też o Polaków, obraz. To, w jaki sposób będą wychowani, cały czas trwa. Powiem szczerze, że chyba jeszcze bardziej się nasili walka o tożsamość, o to, kim mamy być. Czy mamy być tak, jak przez wieki to było, przywiązani do polskości, której nieodłącznym elementem jest chrześcijaństwo, czy też mamy się z takiej tradycji, jak chcą niektórzy, wykorzenić. Więc ta walka i w wymiarze historycznym, ale i każdym innym trwa nadal. Ja mówię, ja jestem absolutnym optymistą i uważam, że tę walkę wygramy, zwyciężymy, bo zawsze dobro pokonuje zło, ale niestety takie są losy ludzkości od zawsze, że walkę dobra ze złem prowadzić trzeba i zawsze po stronie dobra się opowiedzieć. Tych sytuacji bolesnych, trudnych, co usłyszeliśmy i w telefonie tym i poprzednim, jest bardzo wiele, ale pamiętajmy, że to cały czas jest jeszcze spuścizna strasznego okresu PRL-u, wcześniej okupacji niemieckiej i sowieckiej. To jest też spuścizna zaniedbań, które w III Rzeczpospolitej miały miejsce. I proszę Państwa, no jesteśmy w sytuacji, w której raptem od 3 lat próbujemy odbudować i ducha narodu, i uporządkować kwestie, które mają służyć i młodym, i starszym, i seniorom w ten sposób, aby zbudować społeczeństwo sprawiedliwe, społeczeństwo, które może o sobie powiedzieć, że jest dumne i godne. To jest naprawdę stosunkowo krótki czas w porównaniu z poprzednimi latami, a jak wiele już też w tej materii osiągnięć, choć oczywiście jeszcze do zrealizowania bardzo, bardzo wiele. Ale pamiętajmy, że te wszystkie programy pomocowe, programy socjalne, programy społeczne, które wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości, które teraz są deklarowane i które będą za chwilę wprowadzone, mają służyć temu, aby Polakom we własnej ojczyźnie żyło się dobrze i szczęśliwie. To temu to służy. Polacy mają w swojej ojczyźnie czuć się u siebie w domu i czuć się zaopiekowani przez państwo, bo taka jest rola państwa polskiego. Państwo ma być i pełnić funkcję opiekuna w stosunku do swoich obywateli. Tak było w okresie II Rzeczpospolitej, do której przecież chcemy odwoływać się i nawiązywać. Natomiast to oczywiście, o czym wspomniałem i o czym też w telefonie naszej radiosłuchaczki wybrzmiało, toczy się walka i będzie toczyć się walka o oblicze światopoglądowe Polski. Tę walkę oczywiście, raz jeszcze powtórzę, jestem tu absolutnym optymistą, zwyciężymy, ale ta walka trwa i ona się będzie nasilać. To jest jasne. Im więcej jest dobra, tym zawsze pojawia się więcej zła. My, stojąc po stronie dobra, to zło zwyciężymy, ale walkę toczyć musimy.
Pan sędzia zaprawiony jest w bojach, prawda?
Bo tutaj no więc przez uważam, że należy tylko liczyć na to, że człowieka można odbudować po tym kataklizmie, przez jaki przeszliśmy, kiedy zdeprawowano nam społeczeństwo. Ale to nie jest łatwa sprawa. To nie jest sprawa kilku miesięcy czy kilku lat. Trzeba wiele pracy, ażeby odbudować człowieka, żebyśmy się stali podobni aniołom, bo inaczej to będą ciągle za nami szły takie sprawy, jak w tej chwili mówi pani, że padła ofiarą kłamstw i tego, że nikt nie chce być człowiekiem prawdy. Ale to jest wielki problem odbudowania naszego społeczeństwa. Ja też uważam, że my tą walkę wygramy, tylko nie dzisiaj, już dzisiaj to za wcześnie. Trzeba długo pracować nad ludźmi, żeby zrozumieli, że nie mogą tkwić w kłamstwie. Nie mogą inaczej się zachowywać jak ludzie prawi. Ale to trzeba poczekać jeszcze na to. I wiele wody w Wiśle upłynie, zanim doczekamy się tych Polaków, na których można będzie spokojnie patrzeć i wierzyć, że są to ludzie prawi. Ale trzeba w to wierzyć.
Ja tu bym dodał do tego, co pan sędzia tak pięknie powiedział, bo to też jest przecież głos Nestora, weteranów, człowieka, który ma największe moralne prawo powiedzieć, jak powinniśmy czynić, że zamyka się to też, czy odnosi do misji, jaką miał wypełnić, a nieszczęśliwie została ona przerwana, rotmistrz Witold Pilecki. Bo on przyleciał do Polski, znalazł się w Polsce z rozkazem generała Władysława Andersa, nie tylko rozkazem, który miał swoje odniesienia polityczne i militarne, ale tam było zalecenie prowadzenia działań na rzecz odbudowy ducha narodu. To było bardzo ważne wskazanie, które rotmistrz zresztą swoim bliskim współpracownikom przekazywał, a my z tego testamentu rotmistrza, jednego z najdzielniejszych ludzi w czasie II wojny światowej, czerpać powinniśmy. Anders mówił wtedy, trzeba odbudować ducha narodu po latach, a mówił wtedy o kilku latach okupacji niemieckiej i sowieckiej i początku okupacji komunistycznej. My musimy tego ducha odbudować po tamtych latach okupacji, po kilku pokoleniach zniewolenia komunistycznego, który zrobił ogromne spustoszenie w ludzkich umysłach i w takim podejściu też do drugiego człowieka, czego wyrazem był chociażby ostatni telefon, ale również odbudować ducha narodu po latach zaniedbań III Rzeczpospolitej.
Ale panie ministrze, mówimy o tej odbudowie ducha. Jak w to wszystko wpisuje się podpisanie deklaracji LGBT+, w tę odbudowę ducha?
No właśnie, bo to jest przykład na to, że rozpoczyna się bardzo potężny bój o to, kim mamy być. Czy mamy być tak, jak przez wieki było, budowani na fundamencie chrześcijańskim i wznoszący gmach Rzeczpospolitej na fundamencie chrześcijańskim, na wartościach, które są niezmienne, które płyną z dekalogu czy prawa naturalnego, bo to nie jest tak, że dekalog jest oderwany od naturalnego prawa. On jest jakby wyrażeniem prawa naturalnego. A zatem to, co definiowało się przez wieki jako polskość, czyli umiłowanie niepodległości i chrześcijaństwo, i to były dwa fundamenty i korzeń, na którym wzrastała Rzeczpospolita, teraz podejmowana jest próba odcięcia nas właśnie od tego korzenia, mówienia, że anachroniczne jest mówienie o niepodległym państwie, że mówimy o wspólnocie bardziej szerszej niż państwo czy naród, i odcięcie od drugiego, niezwykle ważnego fundamentu, czyli chrześcijańskich zasad funkcjonowania człowieka, funkcjonowania obywatela we współczesnym świecie. I w tę walkę wpisuje się chociażby wspomniana przez ojca deklaracja. No to jest ta walka światopoglądowa, która to jest kolejna, po prostu mówiąc krótko, odsłona walki dobra ze złem, ale dobro zwycięży.
Do tego tematu powrócimy już o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część serdecznie dziękuję. Przypomnę temat, który podejmujemy niepokornie w niepodległej, a naszymi gośćmi są pan Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Komendantów i Osób Represjonowanych oraz pan Bogusław Nieziński, kanclerz Orderu Orła Białego, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu. Za tę część serdecznie dziękuję.
Dziękujemy również.
Ojcu, dziękujemy Państwu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.